czarodzieje. Zaprasza Agnieszka Malatyńska.
Dzień dobry Państwu, przy mikrofonie Agnieszka Malatyńska i kolejny odcinek Niewinnych Czarodziei. Program, który opowiada o ludziach, którzy postanowili swoje życie związać z muzyką, a przez to, że związali je z muzyką, to zrobili wielką przyjemność tym, którzy tej muzyki słuchają, ponieważ nasze życie jest wtedy zupełnie inne, ciekawsze, wspanialsze, obfitujące w wiele różnych emocji. Dziś w roli głównej Maciej Niesiołowski, wiolonczelista i dyrygent, który wielką popularność zdobył w Polsce dzięki cyklowi muzycznych programów telewizyjnych z batutą i humorem. Zresztą otrzymał za to różne nagrody, w tym między innymi Nagrodę Publiczności, czyli Wiktora. No i jak to? Humor jest dzisiaj?
Tak. W ogóle w moim życiu jest humor obecny, ale nie dlatego, że opowiadam historyjki, tylko że mam szczęśliwe życie.
No to jest piękne wyzwanie, bo właśnie chciałam pana poprosić o takie lekkie podsumowanie, może być na wesoło, jeśli pan woli taką formę, żeby to przybrało. Takie lekkie podsumowanie, bo przecież ten rok jest dla pana rokiem szczególnym. Rok jubileuszowy. W różnych instytucjach muzycznych świętowano pana 80-lecie. Były race, były torty, była muzyka. Było wspaniale w różnych miejscach. I pan powiedział, że ma pan szczęśliwe życie. A co jest najszczęśliwsze w tym życiu? Mówimy w tej chwili o życiu zawodowym.
No tutaj nie jest takiej już... Pełni szczęścia nie ma, dlatego że koncertów mam mało, a bardzo praca mi pomaga w życiu. I twierdzę, że człowiek bez pracy nie może żyć w ogóle. Także ten natłok koncertów ostatnich półtorej miesiąca był męczący, ale bardzo sympatyczny. I teraz mam akurat troszkę wolnego. I może powiem inaczej. Pani tak o sztuce, a ja o miejscu zamieszkania.
Bardzo proszę.
Dlatego, że mieszkam od około 10, tam 12 lat w Myślenicach, na Zarabiu. Jeśli państwo wiedzą, gdzie są Myślenice, to dobrze, a Zarabia to dopiero dobrze. Mieszkam tam w domu, którym odziedziczyłem po moim pradziadku, który się sprowadził tam pod koniec XIX wieku. Kupił w 1887 chyba roku posesję i tam postawił dom. I to miejsce jest bardzo piękne, idealne do mieszkania. Trzy kroki do Raby, w drugą stronę trzy kroki do lasu. W ogóle Zarabie to jest miejsce, gdzie jest wymarzone dla dziadków i wnuków. I jak pierwszy wnuk mój przyszedł na świat, to ja stwierdziłem, że trzeba z tym coś zrobić. No i robiłem tam straszny remont, bo to była przebudowa stajni, stadoły, takich zabudowań gospodarskich w dom. I nie przewidywałem jeszcze, że w ogóle zamieszkam tam, ale przyszedł taki czas, że właściwie dlaczego nie. I mieszkam tam od kilku lat, ponieważ to się tak w czasie tam rozgrywało. I znajduję w tym bardzo dużo dobrego. Jedno, czego się obawiałem, to to, że ludzie, bo ja pamiętałem, ponieważ od dziecka tam jest, że od kiedy sięgam pamięcią. Moja siostra starsza była tam przez lata lekarką i mówiła mi tak, ludzie byli inni, a w tej chwili ja mam tam przyjaciół, znajomych, ludzi fantastycznych, ludzi pokroju takiego, że nie mam dość słów dobrych dla nich. I dlatego może najwięcej to mi teraz szczęścia daje. A praca porozmawiamy.
No właśnie, dobrze, że pan powiedział o tym miejscu, bo dla Krakowa Myślenice i Zarawie to jest w ogóle szczególne miejsce, dlatego że to jest miejsce dla mojego pokolenia, kiedy byłam dzieckiem. To jest takie pierwsze miejsce wyjazdowe na taki niedzielny wypoczynek. Właśnie na Drabę, żeby się wykąpać, chwilę poopalać i wrócić, bo jest dosyć blisko. Ale rzeczywiście jest to piękne miejsce i coraz więcej ludzi to dostrzega. Też bardzo dużo ludzi, jak się okazuje, mieszka w Myślenicach. Nawet sobie nie zdajemy z tego sprawy, a funkcjonuje normalnie w Krakowie. Pan chyba przeżył większy szok, bo przeniósł się pan z Warszawy. Więc
no,
to
tak.
Tak, to trochę no, tak. Było inaczej.
Ale złagodziło mi to, że od dzieciństwa, wie pani, przez
że
lata.
Pan, pan to zna. A, tak. No właśnie, właśnie. Ale zaczęłam od tych spraw zawodowych, dlatego że chciałam się zapytać pana, bo nigdy o tym nie rozmawialiśmy, a pomyślałam sobie, że jest to bardzo ciekawe. Pan w tych swoich programach telewizyjnych, które zyskały taką ogromną popularność, postawił na humor w muzyce. Że troszkę z przymrużeniem oka opowiadał pan i o różnych instrumentalistach, i o dyrygencie, i o utworach. Różne rzeczy się tam pojawiały. Zyskał pan wielką popularność może właśnie dlatego, że trochę inaczej pokazał pan muzykę. Niektórzy ludzie, którzy nie są związani z muzyką, boją się przyjść do filharmonii, bo boją się, że albo się nie potrafią odpowiednio zachować, albo nie wiedzą, kiedy klaskać, albo nie wiedzą, czy im się to podoba, czy nie i właściwie jak mają o tym mówić, jak wychodzą z filharmonii. Jest dużo tego typu historii, więc skąd w ogóle wpadł pan na pomysł, żeby właśnie w taki sposób mówić o muzyce? Jak to się zaczęło?
Moja skłonność do opowiadania i łatwość prowadzenia konwersacji zawsze mi towarzyszyła od dziecka. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa to jest przypadek życiowy, bo moje życie składa się z przypadków, naprawdę. Niekoniecznie z jakichś planów, że zamieszkałem w Warszawie, a nie gdzie indziej. Tam robiłem studia, tam pracowałem, to pracowałem w filharmonii, no to w filharmonii narodowej, jak w operze, to w Teatrze Wielkim, prawda? Czy w warszawskiej operze kameralnej. I telewizja ówczesna, to był rok 88-9 jakoś, tak? 1900, zeszłe tysiąclecie. To było miejsce fantastyczne. Chociaż studia i cała technika to po prostu jak za króla świeczka, ale była ogólnopolska. I teraz, jak dostałem propozycję, o czym może później, z robienia audycji, to miałem jeszcze za sobą jedno doświadczenie kolosalne. Moja cała nauka dziesięcioletnia muzyki była poważna. Ja miałem bardzo poważne studia i wykształcenie, musiałem się nauczyć muzyki lekkiej, naprawdę, która jest bardzo trudna. Jak nie wiesz jak, to nie ma siły. A dzięki temu, że jako dyrygent wyjeżdżałem przez kilka sezonów letnich do Niemiec na wyspę wschodniofryzyjską, Norderney, z orkiestrą złożoną z muzyków warszawskich, więc dobrych, tak, pierwsze głosy z opery i pierwsze z filharmonii. Wszyscy moi koledzy, bo z filharmonii grałem tam 6 lat na wiolonczeli, to ja się nauczyłem tego tam, w Niemczech, na koncertach takich promenadowych. Graliśmy w muszli koncertowej, jednej, drugiej, trzeciej, takie tam było, a jak nie było pogody, to była sala. I z tym, to jeszcze miało jedną zaletę, że miałem nuty. Takich materiałów orkiestrowych w Polsce nie było. I do dziś jest ciężko chyba coś takiego znaleźć. A myśmy tam z muzykami po prostu znaleźli bibliotekę w tego kurortu. I to był magazyn nieprawdopodobny. Ja przychodziłem tam w pierwszym czy w drugim roku pobytu i wybierałem na oko utwory. Bo były fantastyczne instrumentacje, siadasz, grasz z blatu, znaczy avista.
Avista, czyli z pierwszego przeczytania.
Pierwszy czyta i dobrzy muzycy się grają i to wszystko brzmi i wiadomo, o co chodzi. I dlatego miałem repertuar, miałem orkiestrę, bo ci muzycy wszyscy byli na miejscu, byli warszawiakami. Była ta telewizja na miejscu, no to co jeszcze? Tylko propozycja. A propozycja przyszła, to wtedy wspomogłem się tylko właściwie moją siostrą, drugą siostrą, młodszą, ale starszą ode mnie, która jest tancerką, była choreografem i robiliśmy razem te audycje. Wymyślaliśmy scenariusze. Ja wymyślałem repertuar, a ona mi pomagała w scenariuszu.
No to jest bardzo ciekawe, co pan mówi, dlatego że te scenariusze są niezwykle dowcipne. Ja nawet sobie przejrzałam parę odcinków, bo znajdują się w internecie i można sobie obejrzeć. Niektóre gagi są, tak. I naprawdę są szalenie dowcipne i pięknie są też wymyślone, polegające. To jest taki inteligentny humor, który polega na pewnym, nie wiem, dwuznaczności niektórych słów albo lekkim przekręceniu niektórych słów, które też albo po prostu jest to humor taki sytuacyjny często, prawda? Jeżeli pan rozmawiał na przykład z panem Michnikowskim w tym skeczu, to była nieprawdopodobna różnica wzrostu między państwem. Pan jest bardzo wysoki, to powiem słuchaczom, a pan Michnikowski był dużo, dużo mniejszy. Plus jeśli dodamy do tego, że stał pan na podium dyrygenckim, na tak zwanej paczce, no to to już robi taką różnicę i już jest, może być komiczne właśnie samo w sobie, zwłaszcza jeśli się jeszcze do tego dość zabawny dialog toczy. Więc jestem pełna podziwu dla siostry tancerki, która właśnie takie żarty wymyślała. Jak wam to szło? Siadaliście razem? Państwo pisaliście? Czy ona po prostu wymyślała?
Proszę pani, jak doszło do tego, że bo najpierw zrobiliśmy jakieś dwa programy w odstępie tam rocznym, chyba długie, trudne. Jak doszło do tej Izaury, jakbyśmy to nazywali wtedy, to mieliśmy już pewien schemat. Pierwsze to było znalezienie wykonawców. Nie wiem, które z nas wymyśliło, żeby byli to aktorzy. Aktorzy, znowu jesteśmy w Warszawie, no to są, jak już jest aktor tam dobry, no to już jest znany w całej Polsce, prawda?
Na przykład.
No wszystkie przykłady.
Wszystkie przykłady.
Tak, naprawdę. I teraz chodziło o to tylko, żeby ich namówić, a to był trudny czas, tam kończyła się era telewizji polskiej tamtej.
Tamtych czasów.
Tak, tym czasem. I aktorzy wracali do telewizji. Był taki schemat. No ja musiałem wymyślić muzykę, ona musiała wymyślić, Joanka, jak zatrudnić, w jaki sposób wykorzystać aktorów. Jak to jest, nie wiem, wysoki aktor, no to coś z tym. Jak niski, to tak. Poza tym to byli tacy ludzie, że oni też dawali sami samych siebie bardzo dużo. To się nie da ukryć. Była to taka telewizja, że nie miała żadnych rekwizytów. Myśmy przynosili niemalże własne kostiumy. Joanka pracowała w teatrze, to przynosiła literaturę, książki, jakieś przebitki. Wtedy trzeba było robić obrazka. To ptaszki, no to ona przynosiła mi album taki gruby, gdzie są kolorowe te ptaszki i taki. I to tak szło. Potem były próby. Próby miałem w operze z orkiestrą, tylko jedną, bo to nie było czasu, to absolutnie. I później się jechało następnego dnia. Przeważnie graliśmy niedziela i poniedziałek, dwa dni. W tych dwóch dniach cirka cztery to trudno, audycje się nagrywało, także potem był odstęp. A ci artyści, co przychodzili z zewnątrz, no to byli ludzie tak słodcy. Tak, mówię teraz o panach, to w ogóle jest wykorzystywaliśmy ludzi, Czechowicz na przykład. Pytam, co pan robi takiego, co nie jest potrzebne w zawodzie aktora? A on mówi, na puentach potrafię tańczyć. Na puentach? Naprawdę? A ma pan? Puenty, proszę państwa, to są takie specjalne buty dla tancerki z takim płaskim przodem do tańczenia na palcach. Tak. I rzeczywiście on przyszedł jeszcze, złożył tak zwaną paczkę, czyli taką spódniczkę tancerki. I sam od siebie jeszcze coś tam powiedział i zatańczył. No to było przepiękne po prostu. Kobuszewski, którym mieliśmy tam coś umawianego, a on wchodził później w orkiestrę i tam przechodził i tam mówił jakieś takie śmieszne rzeczy, że ho, ho, ho. Nie mam dość dobrych słów dla tych ludzi. Oni też mieli zabawę. Wszyscy mieli, jeszcze mieliśmy profity z tego, bo muzyków na przykład ludzie zapamiętywali przez to, że to była cykliczna audycja, co tydzień, to zapamiętywali niektórych muzyków, którzy się wykazywali jakąś taką odwagą aktorską nawet, to Joanka wypatrywała, mówi, Leon, ten puzonista, wszystko, co ma zrobić? No, żeby zapłakał, tak, chusteczkę, żeby było. Leon przychodzi i wyciąga, pokazujemy mu, że ma, a on wyciąga z fraka taką wielką chustę w grochy, czy w coś takiego i robi efekt. Tak. I to się robiło. Później się robiło jakieś tam wgrywki, żeby właśnie poszczególne utwory ozdobić. Jakoś to wychodziło. Były, jeszcze co pomagały nam daty, data emisji. Jak były święta Wielkiej Nocy, to pamiętam, no to ja się do fraka ubrałem jeszcze w cylinder, biały szal i z panią koncertmistrz, ona pięknie też ubrana, wychodziliśmy przez szpaler złożony z muzyków, którzy stali tak, i takie daszek zrobili nam z instrumentów, a myśmy szli. I muzyka była uprzednio nagrana, marsz weselny Mendelssohna oczywiście. I tak to się toczyło przez miesiące całe.
No ale kiedyś się skończyło i potem jak gdyby tą lukę wypełnił Waldemar Malicki, który właściwie też z panem miał związek.
Ja też Waldka wziąłem, znałem go tam ze studiów, on był tam trochę młodszy, to już miał swoją renomę i wzięliśmy go do audycji. Jeszcze był taki surowy, bo później to się zrobił taki facet, że ojejejejej. I zagraj tam, wariacje na temat dla Scotta, to, ale w jakim stylu, jakiego kompozytora, żeby tam sonaty Beethovena może, a może, nie wiem, walsy Strausa, a może Moniuszko jakieś tam pieśni. To był Waldek i rzeczywiście on dosyć prędko po moim odejściu, niechcianym, tylko tak jakoś to wyszło, to jest inne opowiadanie, ale nie warte wzmianki, to dosyć prędko wszedł na ekran i robił to samo z podobną ekipą.
Tak, no właśnie zwróciłam na to uwagę, bo właściwie takie koncerty z omówieniem, koncerty z przymrużeniem oka, to one odbywały się na świecie, prawda? Bernstein mówił, opowiadał, miał też wielki dar mówienia. Może nie było to tak rozbudowane, ale też było zabawne. Henryk Czyż przecież w Polsce też w ten sposób robił. Też pamiętam tę audycję. Zresztą Henryk Czyż to w ogóle jest taka postać, którą warto byłoby grać, mówię jako kompozytora, bo przecież dużo ciekawych rzeczy napisał, stworzył, ale też warto byłoby przeczytać, bo wydał wiele książek i być może one są świetnym świadectwem tamtych czasów, a też wiele mówią o muzyce, są niezwykle ciekawe, ale właśnie potem wszedł pan, tak mówię już bardzo skrótowo, żeby pokazać, w jakich to okolicznościach funkcjonowało, potem właśnie Waldemar Malicki, który najpierw wszedł sam, z fortepianem, tak, który jeździł na takie koncerty, często był zapraszany na różnego rodzaju, teraz to się mówi, eventy do firm, gdzie właśnie opowiadał w stylu takim, ktoś coś zaśpiewał, on improwizował, wariacje grał, bo przecież jest to zwierzę fortepianu, zwierzę sceniczne, w ogóle nieprawdopodobny talent. Potem dopiero zaczęła się ta filharmonia dowcipu, czyli właśnie ten rodzaj zabawy, który był charakterystyczny dla pana. No ale pytanie moje jest takie, bo właściwie też się tak zastanawiałam. Jest pan przecież osobą, tak jak pan stwierdził, całkowicie klasycznie i nawet poważnie wykształconą, bo najpierw to były szkoły w Bytomiu, dwie szkoły, podstawowa i średnia, ogólnokształcące. Potem trafił pan na studia do Warszawy, wówczas Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej. Tam studiował pan naukę gry na wiolonczeli u Arnolda Reslera i dyrygenturę u Bohdana Wodiczki. Czyli był pan przygotowany idealnie do tego, żeby stanąć całkowicie na poważnej estradzie. I miał pan oczywiście bardzo wiele, zanim rozpoczął pan swoje żarty muzyczne, nazwijmy to tak. To miał pan oczywiście wiele rzeczy, bo był pan związany z teatrami operowymi i grał pan wcześniej jako wiolonczelista Filharmonii Narodowej. Ale czy te żarty muzyczne nie zdefiniowały pana na długi czas, że było ciężko panu potem wrócić jako ten poważny, nazwijmy to tak, dyrygent?
No, muszę pani powiedzieć, że trafiła pani, bo to jest problem nie tylko muzyków, ale w ogóle artystów, prawda? Aktor raz się pokaże tak, to już umarł w butach.
Ma gębę, gąprowiczowską gębę ma przyprawioną i koniec.
Tak. Tyle tylko, że ja wcześniej pracowałem w tych instytucjach poważnych. Mhm. Te lżejsze programy przyszły później. Wzmogły tylko moją popularność, rozpoznawalność i muszę powiedzieć, że pomagały mi nawet w pracy, tamtej pracy zawodowej. Z drugiej strony wykorzystywałem na przykład aktorów, którymi się poznawałem w telewizji, Gwara.
To taka Gwara właśnie.
Tak, tak, tak. Że brałem ich i jeździliśmy na koncerty. I to było fantastyczne, bo o wiele większa widownia, bo Wawrzecki, na przykład Stockinger albo Bończak, taka para, prawda? I ja. I robiliśmy show na Wrotkach. Naprawdę. I to było wzięte. Zborowski grał naprawdę fantastycznie na fortepianie. I sam sobie napisał w ogóle taką etiutkę, jak on to kompozytora niemieckiego, takiego, że tu jest tak i tak, i tak pip, 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 tak. Ludzie widzieli, on tak pa, a tu, to. A w trzeciej części to ja gram tak, jak chcę kompozytoru. I wsadzał palec tutaj w klawiaturę i tak. Ty, prrram, cia-cin, cia-cia-cia-cia-cia. Cza-cza. To ja nie mówiłem o orkiestrze.
Ja tylko dodam tutaj, że te dźwięki to jest to, że pan Maciej pokazuje, w jaki sposób grał na fortepianie.
Dokładnie. I sadził naprawdę tak to. Ja mówię, ty, ja bym w ogóle tak w życiu nie nagrał, nie zagrał. A on nie znał nut. Nie znał nut. No to też z Wiktorem, żeśmy też kawał polski zjechali. Z kim jeszcze? No wszystko jedno. Ale naprawdę pani pytała o to, jak.
Czy
to
trudniej było panu wejść potem właśnie
nie, nie
ten
było.
Poważniejszy
nie, nie, nie było
repertuar?
Trudno. Dlatego, że ja jak zaczynałem to w ogóle, to ja pracowałem na dwóch etatach całych. Byłem szefem orkiestry akademickiej w PWSM-ie, czyli w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej w Warszawie, i byłem dyrygentem w Teatrze Wielkim. Więc miałem dość roboty, z której mnie nikt nie wyrzucał absolutnie. Na studiach troszeczkę wykorzystałem ten mój nowy genre, bo wprowadziłem w styczniu koncerty noworoczne.
Takie bardziej zabawne.
Tak, noworoczne. I wie pani, i to wtedy się bardzo spodobało. ale to było fantastyczne, jak ja miałem walca cesarskiego na przykład, Strausa, chór mieszany, tam było chyba ze 150 osób, orkiestra 80 i to wszystko przychodziło, grały, te dzieci grały, bo to chciały, to piękna muzyka, naprawdę. Telewizorzy przyjeżdżali, robili, znowu chciałem powiedzieć transfuzję, ale rejestrowali takie rzeczy. Później się skończyło, bo tam okazało się, że koliduje to z porządkiem dydaktycznym. I tak nie poczułem w każdym razie niczego złego, żeby mi ludzie powiedzieli, a nie, to ten pan tam, to nie. Nie, tak poważnych potrzebujemy.
No ale widzę, że pan właśnie myślał o tym, żeby, skoro już pan wówczas ze studentami robił tego typu programy, że pan myślał o tym, żeby tą muzykę trochę odczarować z tej takiej powagi, może czasem takiego nadęcia nawet. Czy to właśnie to był powód do tego, czy chciał pan przybliżyć innym tą muzykę właśnie poprzez takie swoje, pójście w tą stronę? Bo codzienne życie to codzienne życie. Teatr Wielki, wcześniej Warszawska Opera Kameralna. Mnóstwo tego wszystkiego było. Był pan przez chwilę dyrektorem Teatru Muzycznego w Łodzi. No, taka normalna, nazwijmy to, praca dyrygenta. Ale nagle z tej normalnej pracy dyrygenta wyłania się ktoś, kto jak gdyby troszkę inaczej podchodzi do tej muzyki.
Chce pani wynaleźć w mojej działalności jakiś sens?
Nie. Ja myślę, że pan doskonale ten sens zna, a wszyscy go widzą, tylko chodzi mi o powód.
Powód. No to...
No bo jest pan wtedy, wie pan, ja się tak zastanawiam, że właśnie w tej całej masie muzyków, jeżeli się zachowujemy według standardów, które są w danej grupie, no to jakoś tam znajdujemy swoje miejsce, funkcjonujemy. Jeżeli się wyłamujemy z tych standardów, to możemy być albo na szczycie, albo strąceni z tego szczytu całkowicie, bo nie pasujemy trochę do grupy generalnie. Więc moje pytanie, zwłaszcza jeszcze w tamtych latach, bo teraz jest już inne spojrzenie na muzykę, ale wtedy było bardzo takie... poważne, no może to słowo poważne nie jest takie dobre, ale to było takie słowo, że ta muzyka to
na piedestale.
Na piedestale musi być. To tak jak stawianie kompozytorów na pomnikach, z których my dzisiaj ich strącamy. Pokazując, prawda, że oni jednak byli tacy sami jak my, tylko bardziej utalentowani.
I w momencie, kiedy zacząłem się zapoznawać z tą lżejszą muzyką, miałem okazję dostrzec zalety tego. Walce Straussa, to tak się, walczyć tam. To nie tak jest. To są kompozytorsko zrobione fantastycznie utwory. Instrumentacje, jakieś śmieszniejsze utwory, jakieś skerca czy coś takiego, to jest bajka. To nie jest łatwe w ogóle. I jak zaczynałem koncerty w filharmoniach na zaproszenie, to tak patrzyli na mnie i tam walczyć, i tego. I ja się przygotowywałem do tego bardzo. I nigdy nie dyrygowałem z partytury, tylko już tak, że patrzyłem i tak, i siak, i pokazywałem, zaśpiewałem czy coś. I później, jak się tak zagra, tak naprawdę się zagra z sercem, umiejętnie, to jest naprawdę inna muzyka. Naprawdę. A propos walca cesarskiego, mogę powiedzieć historyjkę. Miałem zaproszenie kiedyś w Warszawie do sali kongresowej na koncert na Międzynarodowy Kongres Lekarzy Ginekologów. No, tak, dobrze. Zostałem zaproszony przez jakiegoś profesora. Pojechałem tam na oczki, pan profesor przyjął mnie bardzo, bardzo. Porozmawialiśmy i mówi tak, proszę pana, ja chciałbym pana prosić o jedną rzecz, żeby pan z właściwą sobie lekkością i poczuciem humoru jakoś zdołał połączyć muzykę z naszą specjalnością. Tak, oczywiście postaram się. Konkluzja jest taka, jest próba do tego koncertu, też z tą orkiestrą wyspową, nazwijmy ją. I mówię wam, słuchajcie, do orkiestry, jest taka sprawa, jak tu połączyć walc i muzykę Straussa i ginekologię, to. A jedna ze skrzypaczek mówi, Maciuś, co za problem? Zagrama im walca cesarskiego i mamy z głowy. Walc cesarski jako tak.
No, zrozumieli.
Zrozumieli, tak. Ja to zresztą powiedziałem. Tam, bardzo się cieszyli, bo to był międzynarodowy zjazd.
Piękna historia, ale to właśnie pokazuje też, że często to, z czego my sobie nie zdajemy sprawy, chodząc do filharmonii czy na koncerty różnych orkiestr, które mają konkretny program, wszystko jest, mają swoje budynki, że muzyka w gruncie rzeczy jest sztuką użytkową. Użytkową. Jest przeznaczona do użytku różnego. Do zabawy, do kontemplacji, do modlitwy. To jest muzyka, ma różną funkcję. I teraz od nas zależy, od orkiestry, od dyrygenta i od nas jako od publiczności, jaką ta muzyka będzie mieć funkcję. Często też z intencją taką została napisana, ale często nie. Mm-hmm. Ale często my jej nadajemy to znaczenie. Chociażby tak jak opowieść o walcu cesarskim. Prawda? Zupełnie inna. Czy pan, bo pan dużo podróżował.
No tak się złożyło.
Bardzo pan dużo podróżował jako dyrygent.
No, najwięcej jeszcze jako wiolonczelista.
Jako wiolonczelista.
2,5 miesiąca podróż koncertowa na Bliski i Daleki Wschód.
Mm-hmm. Z Filharmonią Narodową.
O,
no właśnie.
W 70 roku, potem w 72 czy 73 znowu w Japonii. Takie
no
były.
To widział pan świat wtedy, kiedy jeszcze inni w ogóle nie byli w stanie tego widzieć.
Nikt nie widział, naprawdę. I to takie miejsca jakieś przedziwne nieraz. Singapur, Filipiny, to po prostu Bombaj. Już nie chcę mówić pani, bo to takie jest epatowanie, ale dużo, dużo.
A co te miejsca i w ogóle ta podróż po świecie zostawiła panu w pamięci? W sercu jakieś inne zachowania? Był pan innym człowiekiem przez to? Mówi się, że podróże kształcą. Niektórzy dodają, że tylko wykształconych.
Chodzi o to tutaj, że podróże, jak się mówi, podróżujesz? Tak, no to się widzi, a jedziesz tam z takim planem, sobie zwiedzasz to i tam, to. Tu nie ma. Plan jest oczywiście, ale jedziesz tam, gdzie cię zawiozą. Grasz to, co ci na pulpit położą i każą, bo taki jest program. Czas jest ograniczony, bo przyjeżdżasz do innego kraju, innego kontynentu. Musisz odbyć próbę. I potem jest koncert jeden, drugi. I to nie jest coś takiego, że zostawia wrażenia typu, nie wiem, katedry. Nie. Nie, czasu jest mało. Ja wspominam to jako taką ciekawostkę życiową, która była. Były takie momenty, że ciągleśmy latali samolotami, bo to były duże odległości. I teraz tak, przylatujesz gdzieś i mówię, ojej, jakie tu są pieniądze? Jak to jakie? Przecież jesteśmy cały czas w Australii. Ale jak lecisz 8 godzin, to ci się wydaje, że jesteś
gdzie indziej.
Gdzie indziej. To takie są rzeczy. Albo coś takiego, do Tokio przyjechałem już drugi raz. Już byłem Tokijczyk prawie. wysiedliśmy z samolotu i tam kolejki były strasznie duże i ja tak sobie wyszedłem, jakaś sala, patrzę, wchodzę, taka restauracyjna, poczekalnia, duży ekran, bardzo duży, kolorowy ekran i kupa ludzi siedzi, a na ekranie Bolek i Lolek. Polska kreskówka. Ja byłem taki dumny, stanąłem tam w tych drzwiach, tak patrzyłem, ale teraz, gdzie orkiestra? Wychodzę, jest straszne, Haneda się nazywa, to lotnisko tokijskie, i ludzi pełno, i ja w ogóle nie wiem, gdzie jestem. Wyszedłem na zewnątrz, ciemno już, jakiś pan w jakimś mundurze tam lotniczym był, ja się było, spytałem, gdzie tu Warsaw Philharmonic Orchestra, on tu autobus jest. I wsiadłem.
I udało się.
A jakbym został bez pieniędzy, bez adresów, ani hotelu, nie wiedziałem, nikt by nie wiedział, nie było komórek. To...
Tak, ja znam takie opowieści tych, którzy zostali, albo na przykład jakiś strajk. Zdarzyło się to bardzo dawno temu w kapeli Krakowiensis, gdzie jedna osoba poleciała z instrumentami najpierw, żeby pilnować transportu instrumentów, a orkiestra miała innymi liniami dolecieć, mieli się spotkać na lotnisku, tylko że orkiestra nie doleciała, bo był strajk. I ta osoba spędziła z tymi instrumentami, pilnując 3 dni na lotnisku. To są straszne opowieści. Ludzie sobie nie zdają sprawy, bo myślą, że wszyscy podróżują i że jest tak strasznie pięknie i romantycznie. A mnie się zawsze przypomina list, jaki dostałam od Stanisława Skrowaczewskiego, taką kartkę, bo on jeździł po świecie i jak wiadomo grał wszędzie, występował wszędzie. I jakoś miałam takie szczęście, że obdarzył mnie przyjaźnią i zaufaniem i wysyłał mi kartki z miejsc, w których był. I wysłał mi jedną kartkę i napisał mi tak: Agniecha, odsłaniam okno i co widzę? Fuji, znaczy jestem w Japonii. Więc to jak gdyby potwierdza pana słowa, że właśnie nie ma czasu na to, żeby się zachłysnąć tym krajem, tylko jest praca, lotnisko, hotel, lotnisko każde takie samo, praca, hotel sieciowy, każdy taki sam, nie wiemy gdzie jesteśmy, wożą nas taksówkami, autobusami i tyle.
Są też milsze, byłem z baletem Teatru Wielkiego, Jezioro Łabędzie, w Monte Carlo na przykład, z orkiestrą tameczną. I miałem dwa, trzy spektakle, dyrygowałem tamtą orkiestrą, więc to też jest, nie że ze swoją się przyjeżdża. I to było fantastyczne dla mnie, bo to było takie miejsce.
Piękne.
W takim otoczeniu po prostu. I w dodatku był Sylwester. I po tym Sylwestrze, nie, Boże, Wigilia była. I po tej Wigilii ja miałem kilka kroków do hotelu i idę sobie do domu, ale tam jest ciepło dosyć. I idę sobie do hotelu i patrzę, a pełno jest ludzi na ulicach. Otwarte restauracje, kawiarnie i wszyscy jedzą, piją, a ja z Polski katolickiej, gdzie Wigilia? W zaciszu domowym i patrzyłem tak, takie przeżycia ówczesne.
Ale widzę, że bardzo się pan uśmiecha, wspominając to. I to jest fascynujące, bo znaczy, że została właśnie ta radość z tego, co pan przeżył.
No, poza tym, że Ewa Głowacka była wówczas prima balleriną, naprawdę.
Wspaniałą,
fantastyczną Ewa tańczyła. I ma takie 32 fuete. Fuete to jest taki
obroty.
Rodzaj piruetu. Na prosceniu w środku sceny ja dyryguję i patrzę na nią, na nogi, w jakim jest tempie. Jest tam-tam-tsz, ta-tam-tsz, ta-tam-tsz. A ja się patrzę, że Ewa zbliża się do mnie. Zbliża się do kanału w ogóle orkiestrowego. I nie wiesz, co robić, bo... Ale ona jednak sprytna była. I w pewnym momencie jakoś tak zawinęła się i wybiegła ze sceny. ja nie mogłem przerwać muzyki na głowę. Orkiestra dograła do końca i jakoś to było. Ja idę, mówię, Ewa, co się stało? Okazuje się, że coś, czego nawet widz nie dostrzega. Otóż są, dawniej tak bywało, są teatry, że scena nie jest równoległa, wypoziomowana, tylko właśnie
w dół pochylona.
W dół pochylona do kanału.
Tak, w tych starszych teatrach no, tak jest.
A jakby ona spadła tam, czy coś, to w ogóle... Bo...
No właśnie, to są takie przygody. A tancerze mają o tyle gorzej właśnie, że no, muszą tą scenę jak gdyby opanować. Ona jest różna, wyjścia są z różnych, wielkości są różne. I przy tancerzach też jest ważne, że oni się świetnie też orientują, prawda, w którą stronę jest publiczność i jak mają tańczyć, także potrafią to.
To jeszcze jedno.
Proszę.
Mogę? Turnę po Beneluxie. Tam graliśmy, chyba też Jezioro. Tak, Jezioro, Łabędzie. I w Luksemburgu po jakiejś tam nocy podróżnej, wszyscy tak pomęczeni, no jest spektakl. Jest tak zwane pas de trois, czyli trójka, dwie dziewczyny i chłopak tańczą. W trakcie spektaklu, to nie jest w ogóle z libretta, nie wynika nic, tak, to taka balet klasyczny, to musi być taka.
Takie formy takie, muszą
formy
być
taneczne. Tak. Ja kończę tam jakiś utwór i po prawej stronie, w głębi sceny, stoi chłopak i z dwóch stron dziewczyna. Trzymają się za ręce, ja podnoszę ręce i oni ruszają. Jest tak. I wchodzi flet. A to ta gra harfa. Ja podnoszę ręce do góry, już taki dałem tak zwany przedtakt czy auftakt i spojrzałem jednym okiem prawie na harfistkę, a ona śpi.
O rany.
Ona śpi. Ja tak zatrzymałem ten ruch w powietrzu, tak go zwolniłem, żeby nikt nie wszedł. I patrzyłem, żeby oni nie ruszyli, bo jak oni ruszą, to już w ogóle nie wiadomo co. I tak spojrzałem tak na tę harfistkę, obok siedział flecista. I tak patrzy na mnie, a ja pokazałem na niego, na nią. A on wziął flet i ją tak dźgnął w żebra. A ona rapa, pa, 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 pi, 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 pi.
No to miał
a w przerwie, czy w antrakcie, czy po spektaklu, co ty zrobiłeś? Jak to można? Przecież nie wolno. Przecież tancerze spadną. Co w ogóle? Słuchajcie, nie będę wam mówił, bo i tak musicie się dowiedzieć, bo to jest taki numer, że nie wiadomo.
No widzę, że jest pan kopalnią tutaj różnych anegdot i gdybyśmy mogli dłużej i jeszcze dłużej rozmawiać, to pewnie byśmy jeszcze o różnych fantastycznych rzeczach powiedzieli, ale ja muszę też panu zadać takie jedno pytanie, ponieważ tutaj zwyczajem tego programu jest, że tytułowy niewinny czarodziej, a dzisiaj pan występuje w tej roli, więc niewinny czarodziej zawsze wybiera jeden utwór i pan wybrał Marsz Węgierski z Potępienia Fausta Berlioza. No i moje pytanie zawsze jest takie, dlaczego ten utwór?
Proszę pani, bo najprostsza odpowiedź brzmiała, bo jest piękny. Ale historia tego jest inna, bo Berlioz napisał, to była tak zwana opera symfoniczna. Tak. Potępienie Fausta, La Damnation de Faust. I jest tam jeden z numerów, tak się to mówi, walc węgierski, marsz, o walcach no
właśnie,
zagadaliśmy.
Za dużo o walcach.
I to jest marsz jako czego, który nie, historycy muzyki nie są zgodni do dzisiaj, czy to jest ktoś, czy to ktoś skomponował, ale właściwie, że to jest muzyka węgierska z ludu wyszła, prawda? I Berlioz napisał chyba najpiękniejszą wersję tego marsza. To jest coś niesamowitego. Trwa 4 minuty i tam 3 kwadranse, czyli 45 sekund według nagrania takiego, które lubię naprawdę i ja kocham ten utwór. Ja go bardzo lubię grać, dyrygować. Orkiestry muzycy są tacy ludzie, że wyczuwają dyrygenta z daleka. Wiedzą. Ja to też wiedziałem, bo ja to przeżyłem
z drugiej strony, grając.
Grając, tak. To wiedziałem. I ja wtedy, jak coś takiego dyryguję, to mnie się to podoba. Jestem przygotowany, potrafię wszystko pokazać, zrobić, przeprowadzić, żeby dokończyć, doprowadzić do kody. I ten ostatni akord to jest po prostu takie bajka do słuchania. Aż, mówię, krówki po plecach latają.
No właśnie. Niektórzy mają takie utwory, które uwielbiają. Niektórzy mają takie utwory, które mają dla nich znaczenie. Podejrzewam, że ten właśnie ma dla pana znaczenie. Słucha pan sobie go czasem?
Oj, tak. Ten akurat tak. No ale też dyryguje właśnie. Ale to musi być dobra i duża orkiestra. To jest duży.
No, bo to jest instrumentacja dosyć taka potężna.
No.
Tam naprawdę jest siła i jest moc. No dobrze, zaczęliśmy od jubileuszu i chciałam się zapytać, czego właściwie można panu życzyć na następne 80 lat?
Trochę dużo.
Może być więcej, ale tak myślałam, że 80 i 80 to będzie akurat.
Wie pani, zaczęliśmy również od tego, że ja jestem zadowolony ze swojego życia.
Że jest pan szczęśliwym człowiekiem.
Szczęśliwy jestem naprawdę bardzo, bardzo, bardzo. I żeby tak trwało to wszystko dalej, z jakimiś koncertami, bo to też do życia człowieka przyzwyczaja, że tak powiem. To naprawdę nic mi więcej nie potrzeba. Dziękuję, że pani zapytała. Ale nie skorzystam.
A mimo to będę panu życzyć na następne wszystkiego, co najlepsze, żeby się sprawdziło i żeby te koncerty pan miał, bo wiem, że to naprawdę utrzymuje przy życiu, ale też chodzi o to, że patrząc na kariery dyrygenckie, to dyrygenci żyją długo i dyrygują długo. I tutaj tak, i tutaj mamy wiele takich przykładów. A już powołam tutaj się na Stanisława Skrowaczewskiego, który powiedział, że dyrygent to jest wieczny student. Więc pewnie dlatego trzymają się zawsze dyrygenci w świetnej formie, do wielu lat dyrygując i pracując do ostatniej chwili, bo coś w tym jest, bo to jest zarówno niezwykła praca umysłowa, pamięciowa, skoncentrować się trzeba nieprawdopodobnie, mając tylu muzyków pod swoją wodzą, no ale też trzeba mieć fizyczną siłę, żeby to trochę przetrwać, no bo jednak na tym podium dyrygenckim te ręce trzyma się w górze dość długo.
To akurat
długo.
Jest najmniejsze.
To jest najmniejszy problem. Dobrze, szanowni państwo, no to co? No to kończymy ten program nasz dzisiejszy. Na koniec, no oczywiście będziemy słuchać tego, co mistrz wybrał, czyli będzie to marsz węgierski z Potępienia Fausta Berlioza, no ale też wykonanie niezwykłe, wykonanie, które przyniósł tutaj pan Maciej Niesiołowski na płycie i będzie to Academy of St. Martin in the Fields i dyryguje Sir Neville Mariner. To już możecie sobie państwo wyobrazić, co to będzie za muzyka i w jaki sposób będzie wykonana, bo przecież ten zestaw artystów naprawdę gwarantuje niezwykłe doznania. I tak oto kończymy 29. odcinek Niewinnych Czarodziei. Naszym gościem był pan Maciej Niesiołowski. Bardzo dziękuję, że przyjął pan zaproszenie. Bardzo się cieszę, że mogłam porozmawiać. Dziękuję panu uprzejmie. Program realizował Piotr Kołek. No a żegna się Agnieszka Malatyńska. Do usłyszenia.
Podziękuję jeszcze ja pani. Ja też zostałem zaproszony.
Dziękuję bardzo. Do usłyszenia.